Wydawnictwo Vis-a-vis Etiuda i DG Solution przedstawiają Gabriel Michalik. W niebo wzięty. Rzecz o Zdzisławie Maklakiewiczu i jego czasach. Czyta Mateusz Drozda. Wstęp. O Zdzisławie Maklakiewiczu napisano już sporo. Wyjąwszy jednak doskonałą książkę Wojciecha Otto, stanowiącą portret zawodowy i artystyczny aktora oraz przejmującą opowieść Marty Maklakiewicz o ojcu, rzadko w publikacjach tych próbowano dotrzeć do tak zwanej prawdy materialnej o Maklaku. Sam bohater nie ułatwiał zadania. Zostawił po sobie setki anegdot prezentujących alternatywne wersje jego osobistych losów. Przez blisko 40 lat, które upłynęły od tragicznej śmierci Zdzisława Maklakiewicza, anegdoty te ucukrowały się w pamięci opowiadających, wchłaniając zapach ich własnej wrażliwości i spojrzenia na świat. Tropów jest wiele, lecz który jest właściwy? Legenda, która stała się obiegową prawdą, sprowadza Maklaka do roli partnera wybitnego naturszczyka Jana Himilsbacha. Wymienia się ich jednym tchem, a rejs Marka Piwowskiego, ich pierwszy wspólny film, i W niebo wzięci Andrzeja Kondratiuka, filmy po dziś dzień kultowe, ugruntowały pamięć tego duetu. Tymczasem znajomość i współpraca z Himilsbachem to raptem kilka lat życia Maklaka, okres schyłku, postępującej choroby alkoholowej i degradacji talentu. Wówczas aktor już tylko sporadycznie występował w teatrze, a film zaszufladkował go, ograniczył emploi do ról, które sam Maklakiewicz nazywał typami, w domyśle spod ciemnej gwiazdy, choć o tym, że wspaniałe, szerokie możliwości artystyczne, nie mniejsze niż z czasów rękopisu znalezionego w Saragossie Wojciecha Jerzego Hasa, czy miniatury Nos Stanisława Lenartowicza nadal w Maklaku drzemały, świadczy choćby epizod perełka w serialu Polskie Drogi Jerzego Janickiego i Janusza Morgensterna. Jak podkreśla Tadeusz Konwicki, za życia pisano o Maklakiewiczu niewiele, po śmierci nagle zauważono wielką pustkę i to, że talent polega na tym, że nie daje się zatrzymać w czasie i zmienić w przedmiot handlu. Smutny paradoks zawiera się w tym, że Maklakiewicz, jeden z najwybitniejszych polskich aktorów XX wieku, artysta o niesłychanie szerokiej skali możliwości, od Amanta po Rzezimieszka, zapamiętany został przede wszystkim z ról znaczących okres kryzysu zawodowego i życiowego. W tym z tragikomicznej roli życiowej, bon vivanta PRL-u. A był też przecież inny Maklak, syn rodziny muzyków i kompozytorów, powstaniec warszawski, błyskotliwy aktor szukający swej drogi także w reżyserii, kochający ojciec i czuły mąż, tylko trochę się pogubił. Poszukamy go? Rozdział pierwszy. Postój Rydwanów Ognistych na krakowskim przedmieściu. Z dzisia zatłukli pod dyskoteką. Napisał w październiku 1977 roku, w tydzień po śmierci Maklakiewicza, w comiesięcznym liście, biuletynie towarzyskim, mój ojciec do swej pierwszej żony, byłej aktorki gdańskich i krakowskich teatrów, uciekinierki z PRL-u, od lat szorującej w Chicago wychodki w amerykańskich supermarketach w ramach nowego powołania zawodowego. Dyskoteka nie stanowiła wówczas nazwy gatunkowej, ale jednostkową. Była to knajpa w kompleksie gastronomicznym hotelu Bristol, prowadzona przez monopol, pożal się Boże, rozpusty, państwowe, zjednoczone przedsiębiorstwa rozrywkowe. Ale czy Maklak istotnie tam był? Okoliczności śmierci Maklakiewicza szybko stały się tematem plotki, mitu, w którym, z natury rzeczy, ważniejszy był efekt i przesłanie niż jakaś materialna prawda. Zamyśla się Ernest Bryl, który na legendę Maklakiewicza zwykł patrzeć jak na legendę, czyli z dystansem. Monika Kobylińska z Tukonis, obecnie redaktor naczelna miesięcznika L, świetna dziennikarka i piękna kobieta, 20 lat temu napisała pracę magisterską o Janie Himilsbachu i Zdzisławie Maklakiewiczu, tytuł Ostatnie takie duo. Stoi tam, gdy mowa o okolicznościach śmierci Maklaka. Tego wieczoru Maklakiewicz, samotny, mocno napity, siedział w barku hotelu Bristol na krakowskim przedmieściu. Wokół niego jak zwykle kłębił się mały tłumek słuchaczy, w tym kilka dam lekkich obyczajów. Było już późno, gdy do hotelu wszedł barczysty młody mężczyzna. Zdenerwowany, że uwaga owych dam skoncentrowana jest nie na nim, lecz na starym, otyłym, pijanym facecie, uderzył parę razy Maklakiewicza. Pobity aktor wkrótce wyszedł z Bristolu i zasłabł. Najprawdopodobniej zapadł w śpiączkę cukrzycową, gdzieś w okolicach pomnika Bolesława Prusa. Znaleziony nad ranem, chory na cukrzycę, może by przeżył, gdyby nie lekarz pogotowia, który ratując pacjenta podał mu glukozę, by ten odzyskał przytomność. To nie jest prawda, obrusza się emerytowana lekarka warszawskiego pogotowia ratunkowego. Prosi, żeby nie podawać jej nazwiska, gdyż jest tu nipriczą, zresztą w pogotowiu pani doktor pracowała dopiero od roku 1980, więc ani interwencji z 1977 nie pamięta, ani nawet nie wiedziała o niej, choćby ze słyszenia do czasu rozmowy ze mną. W śpiączkę by wpadł, gdyby przedawkował insulinę, a nie glukozę. Rozmowa z lekarką to wynik moich poszukiwań zespołu pogotowia ratunkowego, który brał udział w interwencji pod hotelem Bristol w październiku 1977 roku lub, jak wynikałoby z innej wersji śmierci Maklaka, w interwencji w mieszkaniu przy ulicy Kopernika. Niestety z tamtych lekarzy, z pracowników pogotowia w latach 70., jak poinformowano mnie w wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego, nikt już nie żyje, a dokumentacja wyjazdów została wiele lat temu komisyjnie zniszczona. Z panią doktor mogę więc sobie porozmawiać ogólnie na temat pijanych pacjentów, do których wzywa się karetkę, lekarka wyrobiła sobie pogląd już dawno. Otóż uważa, że sami są sobie winni. A wśród jej pacjentów, jak mówi, zdarzają się osoby publiczne, bardzo sławne, choć rzecz jasna, nie może podać szczegółów. Stary numer, urżnąć się do nieprzytomności, a kaca niech leczy pogotowie. Pan myśli, że coś się zmieniło przez 40 lat? No chyba tylko to, że kiedyś ludzie byli mniej bezczelni. A teraz nawet dziecko ci naubliża, opluje, kopnie. Pogotowie jest od najczarniejszej roboty. Tyle na temat śpiączki cukrzycowej. A co do młodego, barczystego napastnika, pośredniego sprawcy śmierci Maklakiewicza, Monika Kobylińska-Stukonis pamięta, że opis bójki zaczerpnęła z wypowiedzi nieżyjącego już dziś Tomasza Lengrena, aktora i reżysera, który, czego nie ukrywają nawet, a może zwłaszcza miłośnicy jego twórczości, miał wielką skłonność do ulegania mitom, a jeszcze większą do ich tworzenia. I choć w opowieści o okolicznościach śmierci Zdzisława Maklakiewicza bezsporne jest jedynie to, że wokół pomnika Prusa chodnik wykonano z płyt betonowych, a nie na przykład z chryzoberylu czy ze złota, szczegóły podane Monice Kobylińskiej-Stukonis przez Tomasza Lengrena nabrały przez lata charakteru kanonicznego. Powtarzają je dziennikarze we wspomnieniowych artykułach, przywołuje Sławomir Koper, autor popularnych książek z zakresu m.in. towarzyskiej historii najnowszej, powtarza zresztą i sama Monika Kobylińska-Stukonis w kolejnych tekstach opartych na ustaleniach zawartych w pracy magisterskiej, obronionej w 1994 roku. Warto by było więc rzecz zbadać de novo, skonfrontować z dokumentacją pogotowia ratunkowego i aktami stołecznej policji, która przejęła archiwa po milicji, w każdym razie spróbować dowiedzieć się, jak było rzeczywiście. Warto by było, gdyby akta te istniały. Komisarz Krzysztof Iskra ze stołecznej policji po kilku tygodniach poszukiwań podjętych na moją prośbę zawiadamia, że w zasobach archiwalnych Komendy Rejonowej Policji Warszawa 1 z roku 1977 brak jest zapisu dotyczącego pobicia wyżej wymienionego. Dokonano kwerendy archiwalnej Skorowidzów wszystkich komisariatów z roku 1977 oraz dzienników korespondencyjnych z tego okresu. Książki wydarzeń z tego okresu, składnica akt KRP Warszawa 1. Proszony o wyjaśnienie, tak po ludzku, komisarz dodaje. Z takiego okresu jak 1977 bardzo ciężko jest ustalić jakiekolwiek informacje. Bardzo istotnym dokumentem byłaby w powyższym przypadku książka wydarzeń, gdzie zapisuje się wszystkie zdarzenia zgłoszone na policji. Niestety zgodnie z obowiązującymi przepisami minął okres jej przechowywania. Książki wydarzeń z tego okresu zostały już zmakulowane. Składnica akt KRP Warszawa 1 ich z tego okresu nie posiada. W związku z powyższym, że żadna z byłych jednostek śródmiejskiej policji nie zanotowała powyższego zdarzenia w dzienniku korespondencyjnym, w przypadku prowadzenia dochodzenia lub śledztwa, jest to praktycznie nie do ustalenia. Jeśli zdarzenie miało miejsce w Śródmieściu, tylko jednostki śródmiejskie wykonują czynności służbowe w tego typu zdarzeniach. A przecież Bristol ma nader solidną kolekcję teczek w Instytucie Pamięci Narodowej. Sprawa obiektowa, czyli wieloletnie permanentne śledztwo nosiło kryptonim Jubiler, a zgromadzone w kolejnych tomach zeznania, doniesienia i notatki dokumentują ofiarną wieloletnią pracę konfidentów, portierów, konfidentów, kelnerów, konfidentek, sprzątaczek i konfidentek PO kurtyzan. Współpracowników liczono i spisywano na specjalnych samochwalczych listach dla władz wyższych. Towarzyszu generale, na powierzonym odcinku nie zasypiamy gruszek w popiele. I tak na przykład według raportu z 29 grudnia 1975 roku w Bristolu było łącznie 25 tajnych współpracowników i kontaktów operacyjnych. W recepcji 11, w służbie piętrowej 6, w gastronomii także 6, nadto na stałe 2 taksówkarzy, którym okresowo w trosce o umocnienie władzy ludowej na trudnym odcinku pomagało jeszcze 2. Tak duże ubeckie gospodarstwo bywało nie tylko przedmiotem dumy mocodawców, ale także od czasu do czasu źródłem kłopotów. Oto bowiem w styczniu 1975 roku doszło o północy do bójki pomiędzy trojgiem pracowników Bristolu i 2 milicjantami. Kto bitwę wygrał? Akta milczą. Wojnę jednak z pewnością wygrali bristolowcy, gdyż, jak ukazuje pismo z Wydziału 9 Biura BMSW, za satysfakcję w miejsce sprawy o napaść zbitym milicjantom musiały wystarczyć kosze delikatesowe. Owa stała waluta bezpieki płacono nimi również niektórym współpracownikom, zbyt dumny mały w postaci gotówki przyjmować wynagrodzenie za donosy, i kwiaty oraz dobrowolne opodatkowanie się przez zatrudnionych w hotelu konfidentów 5000 wpłatami na budowę Centrum Zdrowia Dziecka. A działo się to w czasach, gdy za choćby szturchnięcie milicjanta zwykły obywatel mógł pożegnać się z wolnością na kilka lat, a z zębami na zawsze. O co dbano bezpośrednio po zatrzymaniu awanturnika. Nieformalne nawiązki na Centrum Zdrowia Dziecka też nie były dla pracowników Bristolu nadmierną dolegliwością, gdy weźmiemy pod uwagę to, że za wstęp do hotelowej dyskoteki obsługa brała pod ladą po 1000 złotych od osoby, choć oficjalne zarobki w Bristolu wahały się od 1000 do 3500 miesięcznie. Hotel miał swoich rezydentów, dyplomatów uboższych państw, wdowę po byłym ambasadorze, wędrownego cygana o nazwisku Brzostowski, kierownika zespołu cygańskiego pod firmą nomen omen Tabor, a także niejakiego obywatela Antoszewicza, który w niejasnych okolicznościach zameldował się na pobyt stały w pokoju numer 453 i uzyskał na ten pokój tak zwany nakaz kwaterunkowy, dokument mocniejszy w owych czasach niż hipoteczny akt własności. Do Bristolu zaglądali też komunistyczni dygnitarze, a nasyciwszy nozdrza wonią rozpusty, dopingowali MSW do powściągnięcia świadczonego w hotelu i jego knajpach hazardu, pijaństwa i płatnego seksu. Te wizytacje były dla SB prawdziwym dopustem bożym, gdyż moralizatorstwo towarzyszy uderzało wprost w delikatną tkankę agentury. Na przykład w okolicy wizyty w hotelu towarzyszy Łukaszewicza i Kępy odkryto, że lokal gier automatycznych, który tworzono mając na względzie zorganizowanie nowej działalności kulturalno-rozrywkowej w rozumieniu wypoczynkowo-odprężeniowym, nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Dekoracja wnętrza, prowadzone bary alkoholowe, muzyka rozrywkowa, automaty do gier oraz atmosfera kameralna spowodowały, że lokal ten stał się siedliskiem ludzi o podejrzanej reputacji, którzy pod wpływem alkoholu często zakłócają porządek publiczny. Jak wynika z dotychczasowego rozpoznania, lokal ten stał się spelunką, poprawione długopisem na piśmie maszynowym, spelunką, w której dochodzi do styku młodzieży z kobietami lekkich obyczajów. Po wizycie pruderyjnych towarzyszy zwykle powściągano nieco zewnętrzne przejawy rozpusty. W trakcie następnych tygodni sytuacja wracała jednak do normy. Bo i przecież troska o dobre obyczaje nie była na tym wysuniętym posterunku priorytetem bezpieki. SB stale miała nadzieję na złowienie tu właśnie imperialistycznego szpiega. Imperializm gnije, a więc imperialiści, dedukowano, najlepiej czują się w atmosferze zepsucia. Warto zadbać o odpowiedni anturaż. Na nich, na cudzoziemców, na polonusów, na niewylewających za kołnierz dyplomatów zastawione były tutejsze sidła. Kolejne tomy akt sprawy obiektowej Jubiler Wskazują zresztą, że w inwigilacji cudzoziemców bezpieka i jej przeszło 2 tuziny współpracowników z hotelu osiągnęli perfekcję. A wśród raportów można znaleźć nawet informacje o składnikach śniadania spożytego przez obserwowanego gościa. Mucha, zdawałoby się, skrzydłem nie machnie, aby nie pozostawić śladów pajęczynie gęsto oplatającej hotel. A już ci mucha, ale cudzoziemska. Podpity aktor, Polak, może machać i tuzinem skrzydeł, brać po mordzie, porykiwać i zataczać się, aż w końcu konać na skwerku, ale skoro nie handluje walutą i nie szuka kontaktu z gośćmi z zachodu, nie przywabia macek politycznej policji. Jest poza systemem, wolny, także wolny od inwigilacji, więc i w IPN-ie nic o nim nie znajduje. Dodajmy, że w ogóle żałośnie wygląda IPN-owska teczka Zdzisława Maklakiewicza. Zmieszanymi uczuciami, z obawą zabierałem się za jej lekturę. Inteligenckie, burżuazyjne korzenie Maklaka w połączeniu z jego nader wyskokowym trybem życia stwarzały SB wielkie możliwości szantażu, rozpracowania i pozyskania dla służby, jak w bezpieczniackim żargonie nazywano złamanie człowieka. Ponadto źródło było potencjalnie cenne, w końcu Maklakiewicz obracał się w środowisku, do którego bezpieka przywiązywała ogromną, zapewne przesadną wagę. W duchu gombrowiczowskiego lepienia formy z formy władza przydawała znaczenie artystom, skutkiem czego artyści czuli się ważniejsi niż byli w istocie, a im oni czuli się ważniejsi, tym większego znaczenia nabierali dla bezpieki. A tymczasem nic. Raptem kilka kartek zamkniętych w teczce opatrzonej napisem Zdzisław Maklakiewicz, akta paszportowe. Tam świadectwo nielicznych wyjazdów Maklakiewicza poza PRL 1974-1975, Czechosłowacja, studio Barradow, gdzie Janusz Majewski w polsko-czeskiej gwiazdorskiej obsadzie kręcił jeden z najlepszych filmów lat 70. Zaklęte rewiry według prozy Henryka Worcela. 2 lata wcześniej wyjazd do ZSRR na plan zdjęciowy Potopu. I tyle. O ileż bogatsza jest teczka paszportowa choćby kolegi z rejsu Stanisława Tyma, gdzie zachowały się kopie humorystycznej korespondencji satyryka z Wydziałem Paszportowym. Artysta liczył bowiem, że żartem skruszy opór władzy przed wypuszczeniem go na wakacje do Londynu. Władza listy felietony łykała, a że zagięła parol na Tyma po sygnowaniu przezeń protestu przeciwko zmianom w konstytucji PRL, to choć może nawet i zaśmiała się nad kalamburami Tyma, nic jednak sobie z nich nie robiła. Bo gdyby nawet SBC załaskotał na śmierć, paszportu miał przyszły miś nie dostawać przez 2 lata. Taki wyrok, który wzmocniono jeszcze zakazem wystawiania sztuki Tyma na terenie całego kraju. O Maklaku niczego podobnego się nie dowiemy, ani o życiu, ani, co w tym rozdziale nas interesuje szczególnie, o okolicznościach śmierci. Tkwiąc więc nadal w punkcie wyjścia, z równą wiarą traktując relacje mego ojca, jak i opowieść Tomasza Lengrena, upowszechnioną za sprawą redaktor Moniki Kobylińskiej Stukonis, nie znajdziemy się na pozycji z gruntu przegranej, gdy ogłosimy, że wobec braku jednoznacznych dowodów na inny bieg spraw trudno wykluczyć, że najlepszy polski aktor epizodyczny, lump z cenzusem i bohater setek anegdot, marzyciel i alkoholik nie umarł od tak zbity i zapity, lecz został w październiku 1977 roku w niebo wzięty spod pomnika Bolesława Prusa, który ustawiono tu raptem kilka miesięcy przed śmiercią mojego bohatera i zaraz ów pomnik poddano krytyce, że brzydki, a skwer wokół bezsensowny. Obecnie zebrano podpisy pod petycją do władz miasta, aby monument pisarza rozebrać, a na jego miejscu postawić pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej. Inicjatywa nie zyskała jednak aprobaty włodarzy stolicy. Trwa impas. Pomnik stoi, choć zapewne powinien wypuścić nóżki i sobie pójść, a Smoleńsk nie został odpowiednio upamiętniony, a sprawę śmierci Zdzisława Maklakiewicza okrywa nadal osławiona mgła. Może zresztą ten skwerek nie ma tu żadnego znaczenia? Wojciech Otto w monografii poświęconej sztuce aktorskiej Zdzisława Maklakiewicza podaje bowiem następującą wersję śmierci artysty. Wrócił do domu w nocy, w bardzo złym stanie, był pod wpływem alkoholu, ale też pobity i zakrwawiony. Od pewnego czasu chorował na cukrzycę. Matka wezwała pogotowie, ale gdy pomoc dotarła na miejsce, Maklakiewicz już nie żył. Najbardziej wiarygodnie i zbieżnie z wersją Wojciecha Otto brzmi relacja Zofii Czerwińskiej, która przez wiele lat przyjaźniła się z Maklakiem, a także dobrze i serdecznie znała matkę aktora Czesławę, zwaną Cechą. O śmierci przyjaciela pani Zofia dowiedziała się właśnie od Cechy. Byłam nazajutrz w ich mieszkaniu. Cecha zapłakana mówiła mi w przedpokoju: patrz, tu u mnie był, tu było moje dziecko. Myślę, że najpierw ktoś go pobił, okradł, a potem doprowadził do bramy. Tej wersji trzyma się również starsza córka naszego bohatera, Marta Maklakiewicz, w książce Maklak oczami córki. Spośród moich rozmówców, którzy pamiętają Maklaka, każdy zna inną wersję jego ostatnich chwil. Ktoś opowiedział mi nawet o śmiertelnym pobiciu przez milicjantów. Barbara Himmelsbach, Basica, wdowa po Janie, powołując się na rozmowę z mężem, także utrzymywała, że Maklaka skatowali milicjanci. Podobno aktor przysypiał na ławce na wiadomym skwerku, zaczepił go jakiś nieznajomy, zaprosił na wódkę do kawiarni. Na miejscu ten nieznajomy wdał się w drakę z kelnerem, a gdy wezwano milicję, zdążył uciec na pastwę mundurowych, pozostawiając niefortunnego kompana. Maklakiewicz leżał potem na wiadomym skwerku. Ktoś go skopał i okradł. Basica opowiadała, że ciało znaleziono na skarpie za kościołem świętej Anny. Maklak był tylko w bieliźnie, złodzieje zdarli z niego ubranie i elegancki skórzany płaszcz, który tylko co sobie kupił. I to możliwe, choć warszawska skarpa akurat za kościołem świętej Anny jest tak stroma, że ciało rzekomo tam znalezione stoczyłoby się na Marienstadt, nie czekając, aż ktoś je znajdzie. Tak więc należałoby go szukać na mariensztackim rynku. Zofia Czerwińska obrusza się na taką wersję. Na skarpie? Jakby się kurcze tam dowlókł. Pijanego leżącego by nie pobili. W dodatku on był znany bardzo, najpierw jako Maklak, a potem znany też z tego, że jest to Maklak, ale już podupadły. Dlaczego nie sposób ustalić jednej wersji wydarzeń? Przecież nie mówimy o incydencie z czasów Babilonu. To się działo tu, w Warszawie. W 1977 roku. Coś mi to przypomina. Maklak opowiadał wielokrotnie o powstaniu warszawskim. Za każdym razem były to historie malownicze, dowcipne, okraszone tragikomiczną puentą. Jednak niesłychanie odległe od tego, co wspominają inni żołnierze jego batalionu. Januszowi Kondratiukowi przedstawił nawet jakichś mieszkańców błotnistej Meliny w pobliżu krakowskiego przedmieścia, informując, że to są jego koledzy z oddziału. Kogo innego z kolei poznał z upiorną staruszką, prezentując ją jako łączniczkę z AK. To pandemonium zestawiłem z relacją Andrzeja Szamotulskiego, towarzysza broni Maklaka, który zaświadczył, że w spotkaniach z żadnymi powstańcami Maklakiewicz udziału po wojnie nie brał. Albo opowieść o słynnym monologu z rejsu, w którym inżynier Mamoń w tej roli Maklak poddaje krytyce polskie kino. Raz Maklakiewicz opowiadał, że monolog zaimprowizował awista, kiedy indziej, że obmyślił go wcześniej, a nawet odegrał w Spatifie, gdzie lepiej poszło niż przed kamerą. Tę wersję potwierdza Marek Piwowski. A kiedy indziej, że to był wspólny z Himmelsbachem pomysł, a właściwie nie pomysł nawet, ale nieświadomy szał dwóch kompletnie pijanych przyjaciół. Tak bieg zdarzeń referuje Janusz Głowacki, którzy wydarli sobie z serca tę scenkę pod presją skrajnego udręczenia ciągłymi awanturami ekipy, że zamiast pracować zadekowali się gdzieś na statku i chleją. Albo inny pościg za prawdą. 70-letnia blond suflerka wymawiająca bezbłędne L w zdaniu kolega był wspaniały po upojnej nocy z pijanym Maklakiem. Raz rzecz się działa w Toruniu, innym razem w Kielcach, a kiedy indziej w Tarnowie. Czy wszystkie prowincjonalne suflerki mają po 70 lat jasne włosy przedwojenne aktorskie L i są łakome na stołecznego aktora? Może tak. Łapię się na tym, że w tej niejednoznaczności, w płynności, w zmyśleniu, na jakie trafiam przy próbach rekonstrukcji ostatnich chwil życia mojego bohatera, jest wprost duch Maklakiewicza, echo jego własnych anegdot. Zgoda? Dobrze. Za życia mógł zmyślać. Ale czy po śmierci nadal można koloryzować? Coś skonfabulować, coś ex post upiększyć, dodać element baśniowy? Czyżby było coś jeszcze pomiędzy Bristolem, skwerkiem a życiem wiecznym? Może rajd potęczy? A może niebiański rydwan zaprzężony w ogniste rumaki? Dowodów na taki przebieg wypadków jest przecież tyle samo, co na każdy inny. Zero. Wobec tego na początku tej opowieści, w której, jak i w życiu mojego bohatera, tyleż jest zmyśleń i wariacji na temat, co empirycznie potwierdzalnych faktów, przyjmijmy na próbę, że 9 października 1977 roku Zdzisław Maklakiewicz został z szarej PRL-owskiej Warszawy wzięty. Czy niebo? Rozumiesz mnie, źle mieszkam. Z jednej strony kameralna, z drugiej delikatesy. I budzę się rano, nie wiem, czy wiesz, o co mnie chodzi. Strasznie mnie się chce pić. Kameralna jeszcze nieczynna, idę, patrzę delikatesy. Ludzie stoją, myślę tak. Stanę na chybił, trafił, stoję. Kupują pomarańcze. Ja też kupiłem pomarańcze. Pić mi się chce, kupiłem, przychodzę do domu i mówię tak, żono moja, uważaj, mam 3 pomarańcze, jedna dla mnie, bo mi się strasznie pić chce, jedna dla ciebie, jedna dla dziedziusia. A żona mówi tak, nie wiem jak ty z dzisieńku, ale ja swoją pomarańczę ceduję na dziecko. Potworne, ale ja też ceduję, pić mi się chce jak cholera. Wracam do sklepu, kurwa panie... Ja tu stałem, 6 pomarańczy poproszę i tak dalej, żona ceduje swoje na dziecko i tak dalej. To się rozwiodłem, co jak, w sraczu będę pomarańcze wchrzaniał?